Gość poranka.
Minęła godzina 9.10, rozpoczynamy audycję Gość poranka. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki, a dziś moim Państwa gościem jest pan Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, słonecznie, ciepło, wiosennie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie w końcu, bo tej wiosny wyczekujemy. Rozpoczynamy od tematu ważnego, bo porozmawiamy sobie o autobusach, a dokładnie o możliwości pozyskania 18 nowoczesnych wodorowych autobusów. No właśnie, skąd ta szansa i skąd pomysł na to, żeby postawić właśnie na wodór?
Od kilku lat bowiem przygotowujemy się do wymiany taboru, nie tylko już na niskoemisyjny, czy wręcz zeroemisyjny, ale właśnie ten wodorowy. Myśmy nie podjęli decyzji o budowie całej infrastruktury pod potrzeby na przykład autobusów elektrycznych. No, okazało się to dobrym rozwiązaniem też dlatego, ponieważ dzisiaj te ceny prądu są naprawdę bardzo, bardzo wysokie, a więc koszty byłyby również niesamowicie wysokie, a też budowa całej infrastruktury byłaby bardzo kosztowna. Natomiast już 3 lata temu podpisaliśmy taki list intencyjny, porozumienie z PKN Orlen, że będziemy wspólnie razem dążyć do jak najlepszych rozwiązań właśnie wykorzystujących wodór, a w przypadku miasta naturalną rzeczą jest transport wodorowy. I wówczas oczywiście to był bardzo taki nieśmiały początek, zwłaszcza, że wtedy nawet wodór nie był uznawany przez polskie prawo za paliwo. Dzisiaj i te ustawowe decyzje zostały podjęte, ale też jesteśmy krok bliżej, ponieważ z jednej strony pojawiły się środki zewnętrzne, w tym momencie akurat rządowe, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, aczkolwiek jest szansa na zwiększenie alokacji, pod warunkiem oczywiście, że Polska w końcu sięgnie po środki z KPO i wówczas będziemy mogli i jako rząd, ale także jak samorząd i przedsiębiorcy lepiej wykorzystać te środki unijne, właśnie chociażby na zakup tych autobusów. W przypadku Płocka 18 autobusów wodorowych to jest koszt ponad 70 milionów złotych, z czego my staramy się o ponad 60 milionów złotych. Ta pozostała część to jest po prostu VAT, który z jednej strony będziemy musieli zapłacić, ale też odzyskamy, więc de facto w 100% jesteśmy w stanie, pod warunkiem oczywiście, że te środki zostaną nam przyznane, sfinansować zakup tych 18 autobusów wodorowych z pieniędzy zewnętrznych. Co istotne, my mówimy tu o zakupie taboru też dlatego tylko, ponieważ mam w ramach tego porozumienia listu intencyjnego, zobowiązaliśmy się do współdziałania i po stronie PKN Orlen byłaby budowa właśnie stacji tankowania wodorem, tak żeby te koszty nie były kosztami miasta, a z drugiej strony sądzę, że to jest także przyszłość transportu ciężkiego, więc z czasem i ta flota, chociażby PKN Orlen, będzie korzystała z tego napędu wodorowego. W efekcie ta stacja będzie po prostu służyła zarówno miastu, jak i koncernowi.
Te wnioski zostały już złożone. Kiedy możemy się spodziewać pierwszych odpowiedzi, kiedy te pieniądze wpłyną?
Niestety, no najpierw, żeby wpłynęły, to musi być pozytywna weryfikacja i rzeczywiście wniosek skierowany do realizacji. Natomiast tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość, to jest kwestia około 5-6 miesięcy. No pewnie dużo prościej byłoby, gdyby Polska miała dzisiaj do dyspozycji te pieniądze z KPO, a więc pieniądze unijne, których wypłatę Unia Europejska uzależnia od kwestii praworządności w Polsce. No niestety spór w samym rządzie nie pozwala dzisiaj na sięgnięcie po te środki dla samorządów czy przedsiębiorców.
Budują się kolejne mieszkania i to w ramach programu Mieszkania na Start, ale również mieszkania komunalne. To m.in. bloki przy ulicy Polnej, Sienkiewicza, Grodzkiej, Miodowej. No właśnie, tych budynków potrzebnych przybywa rok do roku i to jest, przybywa ich w sposób gwałtowny.
Przybywa ich w taki harmonijny sposób, bo to jest około zawsze kilkudziesięciu, blisko 100 mieszkań dla młodych ludzi. Chcemy młodych ludzi zatrzymać w Płocku, zaproponować im tym samym właśnie rozwiązanie tanich mieszkań na wynajem, bo takie właśnie są te mieszkania. mieszkania na start. Myśmy rzeczywiście już kilkaset takich mieszkań w Płocku wybudowali. To jest nasz płocki autorski program. A teraz czas na kolejne. Realizują je miejskie spółki. Spółka Inwestycje Miejskie właśnie na Skarpie przy ulicy Polnej. Tutaj właściwie już za kilka tygodni wprowadzą się młodzi ludzie, rodziny, dzieci także, a więc lokatorzy do tych mieszkań. Natomiast w przypadku ulicy Sienkiewicza spółka MTBS przygotowuje te lokale do zasiedlenia na początek wakacji. Sądzę, że lipiec to jest ten termin, kiedy one będą zasiedlone. Natomiast już ulica Grodzka to pewnie perspektywa przyszłego roku. Natomiast poza mieszkaniami na start staramy się także realizować te programy mieszkań komunalnych, no bo nie tylko młodzi ludzie znajdują się w potrzebie, aczkolwiek tutaj chcę bardzo mocno podkreślić, że mieszkania komunalne, szanse na to mieszkanie mają przede wszystkim ci, którzy zgodnie z wnioskami, oceną tych wniosków rzeczywiście znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, często nie z własnej winy, czyli to są osoby samotnie wychowujące dzieci, czasami niestety dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i one mają największe szanse na otrzymanie takiego mieszkania komunalnego. Taki blok z 15 mieszkaniami komunalnymi, kolejny, już niedługo oddamy na osiedlu Miodowa Jar. To jest już 11 blok, który kończymy. Przed nami budowa 12 jeszcze w tym roku i w przyszłym roku ostatni, 13. On jak gdyby zakończy realizację inwestycji właśnie na tym osiedlu Miodowa Jar. Przed nami będzie tylko budowa tam placu zabaw oraz, no, trochę kosztowniejsza niż plac zabaw, ale remont nawierzchni ulic na samym tym osiedlu, ponieważ one też wymagają rewitalizacji. A jak zakończymy osiedle Miodowa Jar, to pozostanie nam realizacja analogicznego osiedla na osiedlu Wyszogrodzka przy ulicy Bukowej. Tam chcemy stworzyć podobne osiedle, zastępując już stare, wysłużone, nie nadające się nawet do remontu budynki nowoczesnymi budynkami komunalnymi.
No to na koniec temat ogólnopolski, choć i lokalny, bo przecież powiat płocki to również tereny rolnicze. No właśnie, rośnie fala protestów, rolnicy zapowiadają ich zaostrzenie. Chodzi oczywiście o zboże sprowadzane z Ukrainy, które sprawia, że opłacalność plantacji, hodowli, upraw w Europie, w Polsce budzi wątpliwości. Panie prezydencie, sytuacja patowa?
Sytuacja bardzo, bardzo zła i niestety świadcząca o ogromnym i zaniedbaniu, ale także chaosie w decyzjach rządu. No, zresztą to trochę tak dziwne, kiedy minister rolnictwa najpierw podaje się do dymisji, czy jest dymisjonowany, ale zostaje jako wicepremier w tym samym rządzie, pomimo tego, że to on w dużej mierze, razem z tym rządem zresztą, jest odpowiedzialny za tę katastrofalną sytuację w rolnictwie, bo kilka milionów ton zboża rzeczywiście dzisiaj zalega w silosach. Rolnicy mają niesprzedane zboże z poprzednich żniw, a z drugiej strony już posiane albo przygotowane do siewu kolejne zboża i za moment będą kolejne żniwa. I tego zboża w Polsce po prostu już dzisiaj jest zdecydowanie więcej. No, jeśli eksperci mówią, że co roku tylko sto kilkadziesiąt tysięcy ton było wwożonych do Polski zboża ukraińskiego, a w tej chwili mamy w silosach ponad 4 miliony ton, no to nawet tego wywieźć nie ma jak z Polski, nawet gdybyśmy chcieli. Z drugiej strony okazuje się, że to jest banalnie proste, że wystarczyło plombować te wagony na granicy, włączać GPS-y, monitorować i wywozić. Od początku trzeba było tego rodzaju działania prowadzić, o czym no, przede wszystkim opozycja mówiła już ponad, czy około roku temu po poprzednich żniwach. Natomiast, no, pół żartem, pół serio. Generalnie wystarczyło przecież dzisiaj ustawę sejmową uchwalić, żeby samorządy zajęły się tym problemem i tak jak poradziły sobie z węglem, tak pewnie musiały poradzić sobie z nadwyżką zboża. No, oczywiście żartuję, natomiast sytuacja jest bardzo, bardzo poważna i dzisiaj właściwie trudno znaleźć racjonalne, rozsądne rozwiązanie tej, no, bardzo trudnej sytuacji. postaci, zwłaszcza dla rolników.
I tą ważną informacją, tym dużym problemem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę, za którą serdecznie, panie prezydencie, dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Gość poranka.